Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. I dzisiaj jest z nami pan...
Igor.
Jest pan tu od jakiegoś czasu w oddziale zewnętrznym i co pan tutaj porabia? Za co pan tutaj, jak to mówią osadzeni, wszedł?
Jestem tutaj od dokładnie 14 lutego, także pamiętny dzień, bynajmniej dla mnie, zostanie w mojej pamięci. Jestem tutaj za przewinienie, za przestępstwo z artykułu 244 bodajże, czyli złamanie zakazu sądowego, czyli kierowanie autem pomimo cofniętych uprawnień. W wielkim skrócie tak to wygląda. Dostałem wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jest to moja pierwsza przygoda, w cudzysłowie, że tak powiem, jeżeli chodzi o areszt i tak dalej. Nigdy nie miałem styczności, jeżeli chodzi o coś takiego. Jestem osobą raczej spokojną i raczej musiałem dostosować się do warunków panujących tutaj, także nie było to łatwe, nie jest po dzień dzisiejszy, ale no jakoś trzeba sobie radzić po prostu w tym ciężkim momencie, że tak powiem, w moim życiu na chwilę obecną.
To jest często artykuł jazda pod wpływem alkoholu, dodany jeszcze jest 178a, paragraf 1, 2, 4. A u pana jest, nie było alkoholu. No i właśnie, no niech pan wytłumaczy ludziom, dlaczego musiał się pan znaleźć w więzieniu. Czy naprawdę nie było wcześniej żadnej innej kary zastosowanej, tylko sąd od razu orzekł więzienie?
To wyglądało w ten sposób, że aktualny wyrok, który odsiaduję na chwilę obecną, miało miejsce już około 14 miesięcy wcześniej, czyli to już jest sprawa z 2020 roku. Z tym, że przez ten okres, kiedy zapadł ten wyrok, ja po prostu odwoływałem się. Pisałem zaskarżenia, apelacje do Sądu Apelacyjnego w Łodzi również. Był to czas właśnie początku tej pandemii i to wszystko, że tak powiem, nabierało czasu i każde odroczenie, każde zażalenie złożone przeze mnie trwało około 3 do 4 miesięcy, także tak to wyglądało przez ten czas, a jeżeli chodzi o ten wyrok, który odsiaduję na chwilę obecną, on uprawomocnił się po prostu teraz w styczniu tego roku 2022 i tak wyszło, że w połowie stycznia on się uprawomocnił i w ciągu 2-3 tygodni stawiłem się dobrowolnie na komisariat policji w Opatówku. Nie jestem osobą w żadnym wypadku, która musiałaby uciekać czy coś. A jeżeli chodzi o początki tej sprawy, to po prostu około 4-3 lat temu zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli, gdzie nie miałem zapiętych pasów i miało to miejsce w Opatówku przez w porządku policjantów, z tym, że tam dowiedziałem się u policjanta, że zostały mi przekroczone ilość punktów i w tym momencie zostało mi zabrane prawo jazdy w tym samym dniu. Mogłem to rozwiązać w inny sposób, jak odczekać 3 miesiące i to prawo jazdy by do mnie oczywiście wróciło. Z tym, że no wiadomo, że to był może nie ciężki czas, tylko czas, gdzie no prawo jazdy, że tak powiem, nawet i dzisiaj jest bardzo potrzebne. Zlekceważyłem to, mój błąd. Wtedy tego nie rozumiałem, teraz to rozumiem doskonale. Policja zatrzymywała mnie kolejny raz. Przez 2 kolejne zatrzymania dostałem mandat w wysokości 50 zł za po prostu brak dokumentu przy sobie. Po zatrzymaniu kolejnym przez policję dostałem już karę grzywny, którą oczywiście uregulowałem wszystko na czas. Po zatrzymaniu kolejnym dostałem ponowną karę grzywny, którą również uregulowałem na czas. I po tym zatrzymaniu miałem kolejne zatrzymanie przez policję. I wtedy już sprawa, że tak powiem, trafiła na dział, że tak powiem, sądowy. Sędzia stwierdził, że jeżeli kary grzywny nie wpływają na mnie, także zastosował wobec mnie prace społeczne. Pamiętam, że to było chyba około 200 godzin pierwsze. I to był również czas pandemii, także to też się odwlekało, ale przyszedł kiedy te godziny, że tak powiem, trzeba było odrabiać, także byłem w stałym kontakcie, że tak powiem, ze swoim kuratorem, która jest bardzo w porządku osobą, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I te godziny pierwsze również odpracowałem bez zastrzeżeń co do godziny. Policja zatrzymała mnie niestety ponownie i ponownie dostałem karę w wysokości 200 godzin, 250 i zaczynałem je odpracowywać, z tym, że już niestety nie zdążyłem, bo musiałem po prostu zacząć, że tak powiem, odpracowywać, że tak powiem, wyrok obecny, który odsiaduję tutaj w areszcie śledczym w Kaliszu.
Panie Igorze, ile pan ma lat?
W grudniu 30 miałem.
Wie pan, dlaczego o to pytam, nie?
A niech pani powie.
No bo przestępstwa, które pan popełnił.
Też wiem, co pani chce powiedzieć.
No przecież pana nie powinno tutaj być. Ja często to mówię. To nie słyszy pan tych audycji, które było wcześniej nagrane, ale słuchacze już się przyzwyczaili do tego, że większość z tych osób, które tutaj przebywają, tym, jak to niektórzy mówią, sanatorium albo na koloniach letnich, no to nie powinny tutaj być. No i pan jest kolejnym przykładem. Jak to powiedziałby sąd, jest pan sprawcą przestępstw takim niepoprawnym. Sąd lubi tego określenia używać, niepoprawny. Czyli po prostu nic na niego nie działa, zachowuje się no, w sposób lekceważący. No ewidentnie tutaj nastąpiło lekceważenie prawa.
Też tak myślę, z tym, że no może... Nie z tym, że tylko jeżeli chodzi o to prawo, ja, że tak powiem, też powiedziałbym, że ono nie jest właśnie uczciwe, że tak powiem, może i dla wszystkich, bo czy nie jestem sędzią w tej chwili i tak dalej, ale patrząc po tym ponad miesiącu przebywania tutaj, troszeczkę tych ludzi już mi się przewinęło przez oczy i ich sprawy i tak dalej, także sądzę, że to naprawdę nie jest miejsce dla takich osób z takimi przewinieniami i to już słyszałem jakiś czas temu od pani, z tym, że to słyszałem nawet w pierwsze dni od mojej rodziny, od mojego rodzeństwa, które jest dla mnie najważniejsze po prostu.
No ale sąd jakby nie miał wyjścia. Pan nie dał sądowi wyboru, żeby no tak. Zastosował karę pozbawienia wolności. No.
No tak.
Sąd nałożył panu dozór kuratora.
Tak.
Kurator, sam pan mówi, że był dobrym człowiekiem, tak. Który chciał jest. Dla pana dobrze. Jest. Pan no, jakby nagminnie naruszał.
Łamałem te przepisy ponownie. Także
no
ja jestem tego świadom, jak najbardziej.
Totalna głupota, a nie siedzi przede mną głupi człowiek.
Myślę, że no głupi czy nie głupi, może nie mi to oceniać, z tym, że no naprawdę jest szkoda czasu, że tak powiem, nawet na te kilka miesięcy, bo ja już po tym czasie, co tu jestem, to osoby, które poznałem, mają po kilkanaście lat i są młodsi ode mnie, mają większe wyroki. Ja wiem, że to nie jest moja sprawa, z tym, że w pewnym sensie zaczęło mnie to, że tak powiem, może jakoś stawiać na nogi, motywować, że większe wyroki, młodsi ode mnie i siedzą, bo, że tak powiem, no, nie mają wyjścia. Jakie mają wyjście?
No właśnie sam pan też powiedział o tej rodzinie. Ja miałam okazję poznać rodzinę, ponieważ pana siostra i ojciec tutaj przychodzili i...
Ojciec oczywiście w cudzysłowie.
To zaraz może do tego dojdziemy, jeżeli pan pozwoli, ale no ojciec i siostra tutaj przychodzili i chcieli rozmawiać z wychowawcą, bo chcieli wiedzieć, no co u pana słychać, bo nie do końca wierzą panu po tym, jak nagle się dowiadują, że idzie pan do więzienia, a nigdy wcześniej nie dał pan po sobie nawet poznać, że cokolwiek się dzieje złego. Jeszcze siostra opowiadała, że w niedzielę był pan u niej, a w poniedziałek i trochę nerwowo się pan zachowywał, ale to dopiero zauważyła po tym, co się już wydarzyło w poniedziałek, gdzie w poniedziałek szukała pana po różnych komisariatach. To jeżeli nie zadziała tutaj więzienie i to, co pan widzi i to, z kim się pan spotyka, to może zadziała to, że naprawdę rodzina się o pana martwi. Ja rzadko widzę takie rodziny, które tak często chcą mieć kontakt z administracją, bo no nie do końca już ufają też panu, a jednocześnie bardzo się o pana martwią i troszczą.
To może w wielkim skrócie opowiem tak, rodzina jest dla nas najważniejsza, dla mnie, dla mojego rodzeństwa. Ojciec oczywiście był, z tym, że no może nie będziemy tutaj za dużo chodzić w temat, jeżeli chodzi o mojego ojca, po prostu jest nas piątka łącznie ze mną, ja jestem najmłodszy, mam dwóch braci, dwie siostry. Wychowała nas mama i ona jest dla nas najważniejszą osobą, tylko i wyłącznie ona się dla nas liczy, a jeżeli chodzi o rodzeństwo, to zawsze byliśmy, że tak powiem, zdani tylko na siebie. Ojciec nas zostawił, kiedy moje rodzeństwo było jeszcze dużo młodsze ode mnie, mając 10, 5, 20 lat. Było naprawdę ciężko, ja może tego za bardzo nie pamiętam, bo byłem naprawdę bardzo malutki i tak dalej, ale faktycznie rodzina jest dla nas najważniejsza i jeżeli chodzi o rodzeństwo, to tak, to mamy ze sobą naprawdę bardzo dobry kontakt. Inaczej nie może być, że tak powiem, moim zdaniem. Przyjeżdżając tutaj do aresztu, stwierdziłem tylko i wyłącznie, że jeżeli rodzina sobie poradzi, rodzeństwo, moja mama i tak dalej, to ja sobie tutaj poradzę, bo to nie chodziło tylko i wyłącznie o mnie. Ja się martwię po prostu tym, żeby oni się nie martwili. Tylko i wyłącznie tym. Tak to wygląda z mojej strony.
No widać, że jest pan wrażliwym człowiekiem, ale też no to lekceważenie prawa i ta wrażliwość...
To się nie pokrywa.
No właśnie tak średnio, nie?
Tak jak pani wspomniała, że moja siostra, byłem u siostry faktycznie dnia 13 lutego u siostry na kawie po prostu, bo jeździmy tak, odwiedzamy się i tak dalej. Tym bardziej, że siostra zjechała po 15-16 latach za granicę 3 miesiące temu. Sam również byłem za granicą. Wspomniała pani o tym, że się trzymamy razem, bo tak jest faktycznie i że siostra wyczuła wtedy w niedzielę, że coś mogłoby być ze mną nie tak, bo faktycznie tak było, bo ja już, policja była 3 dni przed, około 10 lutego była policja w domu, wyszła moja mama, ja byłem aktualnie w pracy na wyjeździe. Mamie przekazała policja oczywiście, żeby się zgłosić, odezwać i tak dalej. Odezwałem się w niedzielę i zaproszono mnie oczywiście w cudzysłowie na komisariat. Tam stawiałem się na godzinę 8, bo nie jestem osobą, która mogłaby, chciałaby uciekać, bo przez ostatnie 14 miesięcy ja to miałem cały czas z tyłu głowy. Także ja jestem tego typu osobą, że jeżeli dzieje się może coś takiego, co jest mi, że tak powiem, w pewien sposób wstyd do tego się przyznać, ja będę starał się rozwiązać to sam i będę to tłumił w sobie, byleby nie martwić kogoś innego z rodziny, a już tym bardziej mojej mamy. Tak to było. Stawiłem się po prostu w poniedziałek na godzinę 8 rano na komisariacie w Opatówku. No i stamtąd niestety już nie wyszedłem sam.
Ale spodziewał się pan tego, że to nie jest takie stawienie się po prostu.
Tak. Ja to miałem cały czas z tyłu głowy. Tym bardziej w poniedziałek rano. Może mi pani wierzyć albo nie, ale z dnia 13 na 14 moja noc była nieprzespana w 100%. Powiedziałem, że to mnie w końcu tak czy inaczej. Chociaż miałem takie może myśli, złudzenia, że faktycznie gdzieś to może coś trochę tam utknie, gdzieś się przyciągnie czy coś, ale jeżeli odczytałem pismo, bodajże odebrałem pismo na początku lutego, że wyrok bodajże 26 stycznia uprawomocnił się, od razu zasięgnąłem porady prawnej, że tak powiem, to co to oznacza, to wiem tylko i wyłącznie już tutaj jasno odpowiedź, że nie ucieknę od tego, to już będzie kwestia czasu.
Panie Igorze, prawo jazdy jest bardzo ważne i jest. To, że się przemieszczamy samochodem, jak już mamy to prawo jazdy. Ale no, nie oszukujmy się, da się żyć bez prawa jazdy. Jest to cięższe, trudniejsze, ale można prosić innych o pomoc, można poruszać się innymi środkami komunikacji, które no pewnie to będzie trudniejsze i pewnie zajmie nam więcej czasu.
Ale pewnie będzie warto.
Ale no właśnie,
nie? Będzie warte takiego na pewno poświęcenia jak poświęcam się na pewno teraz. Dzisiaj poświęcam się. Mogę to rozwiązać w inny sposób, tak jak mówiłem na początku, a tego nie zrobiłem i to są tego konsekwencje teraz.
A co pan robił? Bo mówi pan, że pan w delegację jeździł. Co pan robił w życiu zawodowym?
W życiu zawodowym? Ogólnie od razu po skończeniu szkoły zawodowej, bo jestem z wykształcenia elektromechanikiem samochodowym. Od razu, jeszcze pamiętam, w ten sam dzień zakończenia szkoły wyjechałem za granicę. Tam pracowałem około 3-4-5 lat. Pracowałem na gospodarstwo. Gospodarstwo było troszeczkę zaniedbane z tego względu, że może nie, to, nie tyle co zaniedbane, z tym, że wiadomo, mam dwie siostry, dwóch braci, każdy z nich, że tak powiem, ożeniło się. Wszyscy oczywiście wyjeżdżali za granicę, pracowało po ponad 10 lat. Każdy z nich pobudował się, założył rodziny, ożenił i po prostu zaczęli swoje życie. No wiadomo, jak to każdy człowiek w życiu do tego dąży, prawda? Żeby założyć rodzinę, mieć jakiś swój kąt i tak dalej. Także ja do tego, że tak powiem, no też w jakiś sposób dążyłem. Wyjechałem za granicę, pociągnąłem, że tak powiem, trochę renomę tego gospodarstwa. Na chwilę obecną prowadzę to gospodarstwo sam. Mieszkam z mamą. Prowadzę gospodarstwo polegające na prowadzeniu bydła opasowego, hodowli i sprzedaży. Ponadto pracuję również, dorabiam sobie u mojego szwagra w firmie spawarniczej w Żydowie. I ponadto z moim bratem, ode mnie, starszym ode mnie, który mieszka w tej samej miejscowości, mamy folię, tunele foliowe. Także z tego też jest jakiś pieniądz. I mimo to znalazłem jeszcze czas na pójście do jeszcze jednej pracy w składzie opału węgla obok mojej miejscowości, że tak powiem. Także na wolności na pewno dużo pracy mnie czeka. Jestem osobą, że tak powiem, naprawdę bardzo pracującą. Dlatego takie, że tak powiem, może nawiążę, że tak powiem, do tej pracy tutaj, do której poszedłem. Jest to takie może bardziej zabicie czasu niż praca, bo pójście tutaj do pracy jest naprawdę wielkim plusem, bynajmniej dla mnie. Bo nie myślę po prostu o tym, co myślałem wcześniej przy przyjściu tutaj do aresztu.
No widać, że jest pan pracowity po tym, co pan mówi. A ta praca i te pieniądze, które pan zarabia, czemu mają dalekosiężnie służyć?
No, praca na wolności, wiadomo, tak jak wspomniałem wcześniej, własna budowa domu, która naprawdę mi się marzy. Mamy działkę, mamy 6,5 hektara ziemi, którą też równie obrabiam i tak dalej. Są z tego pieniądze, nie są to wiadomo jakieś wielkie pieniądze, ale z tego da się żyć, da się, że tak powiem, odłożyć jakieś pieniądze. Ja jestem tego typu człowiekiem, że jeżeli się chce pracować i jeżeli ktoś pracuje, no to na pewno wiadomo, że pieniądze zarobi, no nie? Tak to wygląda z mojej strony.
A w tym domu sam pan będzie chciał mieszkać, czy dalekosiężnie myśli pan o założeniu rodziny?
No to wiadomo. Myślę, że rodzina jak najbardziej, z tym, że może w tej kolejności, że chciałbym, że tak powiem, mieć już ten etap życia najgorszy, no nie ukrywajmy, w moim życiu za sobą. I dopiero może, nie może, tylko na pewno zakładać własną rodzinę, tak jak pani sama wspomniała. No bo wiadomo, że chyba każdy normalny człowiek myśli, że w ten sposób myśli.
No wie pan, to normalny. Wcale tak nie jest.
Normalny, podkreślam.
No, z pozoru nam się może ktoś normalny wydawać.
To się zgadza. Z pozoru normalne, a...
A jest różnie.
A jest różnie.
Życzę panu, żeby to pana marzenie, te pana marzenia się spełniły i żeby pan jak najszybciej zamknął tą kartę w życiu. Ciągle powtarzam to osadzonym i też naszym słuchaczom, że być tutaj w więzieniu pierwszy raz może się zdarzyć każdemu.
To jest coś naprawdę.
Ale być potem recydywistą i wracać, no to już naprawdę wiemy, jak to wygląda. I jak w to wchodzimy, to znaczy, że nie mamy pomysłu na swoje życie albo właśnie więzienie jest naszym pomysłem.
Myślę, że w moim przypadku na pewno tak nie będzie. Na pewno już pani wiele razy to słyszała, może od osadzonych i tak dalej, ale na pewno w moim przypadku tak nie będzie, bo czy jestem na właśnie teraz aktualnie w areszcie śledczym, czy jestem na wolności, na pewno ja mam pomysł na siebie, na życie. A no wiadomo, to jest nowa sytuacja zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny. Na pewno było ciężko im się przyzwyczaić do takiej myśli, ale mam nadzieję, że to po prostu długo nie potrwa i to się zakończy.
Ma pan wielką wartość w życiu, jaką jest właśnie rodzina. Ona się nie odwróciła, ona jest, ona trwa i wręcz nawet chyba jeszcze się umocni, mimo że myślę, że dla braci może to być taki największy wstrząs i tak myślę, najbardziej będą chcieli skopać panu pewną część ciała.
Myślę, że dla jednego na pewno.
No pewnie tego, który się właśnie gospodarstwem musi w dwójnasób zajmować.
Ale tak jak pani wspomniała, ja też myślałem o tym właśnie, że właśnie takie sytuacje w życiu nieraz wystawiają właśnie rodzinę na próbę i czy ona się bardziej zjednoczy, albo się właśnie odwróci. Ale u nas, ja wiedziałem, że tak nie będzie, no bo znam trochę, że tak powiem, moje siostry, moich braci. Wiedziałem, że na pewno mama wychowała ich w taki sposób, żeby takich sytuacji na pewno nie było.
Wiedziałem, ale nic im nie powiedziałem, bo nie chciałem ich martwić, tak? A tak naprawdę zmartwiłem ich jeszcze bardziej.
Tak było.
Dobrze, że pan to wszystko wie. Wszystkiego dobrego, panie Igorze. Wolności jak najszybciej.
Dziękuję bardzo.
Teraz gościmy pana Pawła. Panie Pawle, co się wydarzyło w pana życiu, że pan się znalazł w więzieniu? No to nie jest najlepsze miejsce do tego, żeby tutaj chcieć zobaczyć z drugiej strony.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, no nie jest to przyjemne. Trafiłem tu ze względu na oszustwo, sąd mnie skazał na rok pozbawienia wolności z artykułu 286 paragraf 1 i rozporządzenie nie swoim imieniem. Oszukałem PKN Orlen. Za co mi jest przykro, aczkolwiek z poszkodowanym w porozumieniu naprawiam szkodę. Szkoda jest już naprawiana jeszcze z wolności. Jest to kwota 12 tysięcy złotych. Chciałbym wszystkich przestrzec, żeby nie popełniali takiego samego błędu i po prostu nie oszukiwali.
Bo za każde oszustwo się płaci.
No niestety i najwięcej cierpi rodzina. Sam osadzony nie tyle, co tak jak wspomniałem, rodzina, najbliżsi. Żeby już nie musieli cierpieć, chciałbym po raz kolejny przestrzec, żeby nie robili takich błędów.
Rodzina, czyli kto? Kogo pan ma? Kto czeka na wolność?
Przede wszystkim córka, za którą bardzo tęsknię. Ma 14 lat, Julia. No, potrzebuje ojca i też rodzice w wieku 80 lat, którym też jest ciężko. Dzwonię codziennie, cały czas się dopytuję, jak tam zdrowie. No po prostu jest mi przykro, tak, że muszą za mnie cierpieć.
W jakim domu się pan
pozostał? W domu spokojnym, nigdy nie było żadnej przemocy. Katolicki dom, rodzice są głęboko wierzący. Nigdy nie było problemu z prawem i z jakimiś tam innymi, że tak powiem, problemami. Rodzice wychowywali, bo mam jeszcze starszego brata, 5 lat starszy, Przemysław. Rodzice nas wychowywali zawsze w dobrej wierze i, że tak powiem, starali się zapewnić nam wszystko, czego nam potrzeba. No, miłości przede wszystkim, miłości i zawsze byliśmy czysto ubrani, zawsze byliśmy, że tak powiem, nie chodziliśmy głodni i no, rodzice nas przestrzegali, żebyśmy po prostu nie popełniali, że jako młodzież nie popełniali żadnych głupot.
Czy potem w życiu dorosłym próbował pan też szukać tej miłości, realizować ją jakoś w życiu?
Tak. No, owocem takiej miłości jest, tak jak już wspomniałem, 14-letnia córka Julia. Staraliśmy się też dziecko wychowywać w wierze i w takiej uczciwości. Też nigdy dziecku nic nie brakowało. No aczkolwiek poróżniły nas charaktery i po prostu musieliśmy się rozwieść.
Ale to nie zmienia faktu, że córka jest córką i utrzymuje pan z nią bardzo dobre relacje.
Tak, zgadza się. Jak z córką, tak i z byłą żoną. Staramy się razem wychowywać dziecko i nie ma z tym problemu.
A co pan w życiu robił zawodowo? Robił?
Byłem przez 10 lat żołnierzem zawodowym, 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w stopniu sierżant po szkole podoficerskiej. Tam też skończyłem studia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja publiczna. Po wojsku założyłem własną działalność. Był to transport międzynarodowy, busy do 3,5 tony. Ale ze względu na to, że rynek jest takim ciężkim, transport w ogóle jest ciężką dziedziną, postanowiłem, zawiesić działalność i trafiłem do DHL Zalando Żerniki. Tam jako pracownik magazynowy, później jako mentor i na końcu zaproponowano mi stanowisko team leadera, czyli takiego kierownika grupy. Z tego co wiem, to firma czeka, kierownictwo czeka za moim powrotem.
Ale nawet jakby nie udało się wrócić do tej pracy, to z tego co pan mówi, jest pan osobą pracowitą i zawsze jakąś pracę znajdzie.
Dokładnie. Nie mam z tym problemu. Ja uważam, że jak ktoś chce pracować i chce pracować uczciwie, to tą pracę znajdzie.
Wróćmy jeszcze do tego przestępstwa, bo słuchacze mogą mieć wrażenie, że jak się popełni przestępstwo oszustwa, to od razu idzie się do więzienia.
No niekoniecznie, że tak powiem, należy w jakiś sposób naprawiać tą szkodę, tak? Nie unikać odpowiedzialności i starać się współpracować z poszkodowanym, no znaczy się z szczerej chęci, tak? I sąd też daje wiarę temu, że chce się naprawić tę szkodę, ale trzeba po prostu chcieć, tak? A nie tylko kończyć na słowach, a robić swoje, tak? Po prostu no starać się, żeby wszyscy byli po prostu usatysfakcjonowani, no i myśleć to, co się robi.
Tak jak pan mówi, no za tą firmą, którą pan oszukał, stoją ludzie. I tak naprawdę rozmawiał pan i ugody jakieś szukał pan z ludźmi. Nie z samą firmą, jako logo. I to jest ważne właśnie przy wszelkiego rodzaju oszustwach, jakichś wyłudzeniach, żeby jeżeli człowiek chce uniknąć kary pozbawienia wolności, no to musi się tak dogadać, żeby potem też no, umieć spłacać te odszkodowania, te długi, które jest gdzieś tam winien. Gdzieś tam pewnie miał pan jakąś przerwę, gdzie nie spłacał pan.
Sąd dał mi szansę naprawienia tej szkody. Tą szkodę zacząłem naprawiać w porozumieniu z samym poszkodowanym, czyli z PKN Orlen. Aczkolwiek no, nie wywiązałem się do końca z tych obietnic i sąd nie dał mi wiary po prostu, że tą szkodę naprawię do końca. Były to jakieś wpłaty, były to nieregularne wpłaty. Sąd też wyznaczył jakąś tam kwotę miesięczną do spłaty, aczkolwiek no, były to pierwsze 3 wpłaty, starałem się, no ale później też no, troszeczkę tego zaniedbałem. No i sąd nie dał mi wiary i postanowiono mnie po prostu skazać, tak? No nie mam do nikogo winy, po prostu no winę mogę mieć tylko i wyłącznie sam do siebie, tylko że jest mi przykro, że wszyscy dookoła cierpią, tak? A pomimo tego, że dano mi szansę, no nie skorzystałem z tego.
No właśnie, w przypadku kar nieizolacyjnych to jest bardzo ważne, żeby jeżeli mamy do zapłacenia grzywnę, która jeszcze najczęściej jest rozłożona na raty, czy obowiązek naprawienia szkody, czy prace społeczne do wykonania, to po prostu realizujmy to. Bo tak jak pan pewnie rozmawia z innymi osadzonymi, to widzi pan, że albo nie słuchali kuratora, co do nich mówi, nie? Nie otwierali drzwi, nie odbierali telefonów. Myśleli, że unikali właśnie. Myśleli, że są cwańsi.
Dokładnie, dokładnie. I przestrzegam wszystkich, żeby po prostu myśleli na tym, co robią i no, nie bagatelizowali tego, tak? Bo no mówię, naprawianie szkody to jest rzecz najważniejsza, czy to jest grzywna, czy jakieś alimenty, czy coś. Najważniejsze jest mieć kontakt, rozmawiać, tak, i starać się w jakiś sposób. Po drugiej stronie też są ludzie, tak, którzy zrozumieją, że z jakichś tam przyczyn jeden miesiąc żeśmy zaniechali płacenia, ale są też inne formy, tak, naprawianie tej szkody, chociażby przez prace społeczne, tak, a unikanie to nie jest rozwiązanie, tak. Chowanie się, tak jak tutaj z osadzonymi też często rozmawiam, tak, że się, w jaki sposób tam no, jest jakaś zabawa w ciuciubawkę, tak, że tam wyjadę, uniknę, przyjadę, zapomną, nic po prostu nie ginie, tak, wszyscy pamiętają, a no też jako poszkodowany też bym, że tak powiem, chciał, żeby ktoś wobec mnie też naprawił tą szkodę, to wszystko działa, musimy się postawić po drugiej stronie, tak, i no wszyscy są ludźmi, tak.
Dziękuję bardzo panu za te słowa, które pan powiedział. One są bardzo ważne. Myślę, że to jest taka forma właśnie przestrogi. My nie chcemy tutaj moralizować, ale chcemy na przykładzie waszych rodzin pokazywać, jak bardzo się cierpi przez to, że się znajduje w więzieniu. Nawet nie samemu, ale to, co większość z was mówi, wasze rodziny cierpią.
Chciałbym wszystkich serdecznie słuchaczy pozdrowić i życzyć wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.